Poniedziałek. 30 października. Należność czy łaska? Zagadnienie, które Paweł tu porusza, wykracza daleko poza teologię. Dotyczy ono istoty zbawienia i naszej więzi z Bogiem. Jeśli ktoś wierzy, że musi zapracować na jego akceptację, musi osiągnąć pewien standard świętości, zanim zostanie usprawiedliwiony i otrzyma przebaczenie, wówczas w naturalny sposób będzie się zwracał do wewnątrz i patrzył na siebie i swoje uczynki. Religia może się wtedy stać bardzo egocentryczna, a to jest ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek potrzebuje. Natomiast jeśli ktoś pojmie wielką prawdę, iż usprawiedliwienie jest darem Bożym, zupełnie niezapracowanym i niezasłużonym, jakże łatwo i bardziej naturalnie będzie kierował uwagę na miłość Boga i Jego miłosierdzie, a nie na siebie. Ostatecznie kto bardziej będzie odzwierciedlał miłość Boga i Jego charakter, człowiek pochłonięty sobą i swoimi uczynkami czy człowiek zapatrzony w Boga? Przeczytaj list do Rzymian 4:6-8. Jak Paweł rozwija tu temat usprawiedliwienia przez wiarę? List do Rzymian 4:6-8. Jaki Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Grzesznik musi przyjść w wierze do Chrystusa, uchwycić się Jego zasług, złożyć swoje grzechy na Tego, który poniósł grzech, i przyjąć Jego przebaczenie. Właśnie z tego powodu Chrystus przyszedł na świat. W ten sposób sprawiedliwość Chrystusa zostaje przypisana pokutującemu i wierzącemu grzesznikowi. Staje się on członkiem rodziny królewskiej. Następnie Paweł wyjaśnia, iż zbawienie przez wiarę jest przeznaczone nie tylko dla Żydów, ale także i dla pogan. Zobacz list do Rzymian 4:9-12. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślad wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. W rzeczy samej, jeśli podejść do tego formalnie, Abraham nie był Żydem, miał pogańskie pochodzenie. Zobacz Księga Jozuego 24:2. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan, Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. W jego czasach nie istniał podział na pogan i Żydów. Gdy Abraham został usprawiedliwiony, zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 15:6. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Nie był nawet obrzezany. W ten sposób Abraham stał się ojcem zarówno nieobrzezanych, jak i obrzezanych, a także wielkim przykładem, którym Paweł posłużył się w celu przedstawienia powszechności zbawienia. Chrystus umarł za wszystkich, bez względu na kolor skóry czy narodowość. Zobacz list do Hebrajczyków 2:9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zważywszy na powszechność ofiary Chrystusa oraz na to, co jego ukrzyżowanie mówi nam o wartości każdego człowieka, dlaczego uprzedzenia rasowe, etniczne czy narodowe są czymś strasznym? Jak możemy się nauczyć rozpoznawać takie uprzedzenia w sobie i dzięki łasce Bożej usuwać je z naszego umysłu? Niedziela. 29 października. Prawo. Przeczytaj list do Rzymian 3:31. Na co Paweł wskazuje? Dlaczego jest to ważne dla nas, adwentystów dnia siódmego? List do Rzymian 3:21. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. W tym fragmencie listu Paweł stwierdza z naciskiem, że wiara nie unieważnia prawa Bożego. Ale nawet ci, którzy przestrzegali prawa, i to całego prawa starotestamentowego, nigdy nie byli przez nie zbawieni. Religia Starego Testamentu, podobnie jak i Nowego Testamentu, zawsze była religią łaski Bożej danej grzesznikom przez wiarę. Przeczytaj list do Rzymian 4:1-8. Jak ten fragment listu wskazuje, że nawet w czasach starotestamentowych zbawienie było przez wiarę, a nie przez uczynki prawa. List do Rzymian 4:1-8. Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jaki Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Według starotestamentowej relacji Abraham został uznany za sprawiedliwego dlatego, że uwierzył Bogu. Dlatego Stary Testament uczy sprawiedliwości przez wiarę. Stąd wszelkie sugestie, iż wiara unieważnia, grecki katargein, uczynić bezużytecznym, znieść, prawo, są błędne. Zbawienie przez wiarę jest nieodłączną częścią Starego Testamentu. W całym Starym Testamencie jest mowa o łasce. Czymże była cała służba świątynna, jeśli nie przedstawieniem tego, jak grzesznicy są zbawieni, nie przez własne uczynki, ale przez śmierć zastępcy? Jak inaczej można wyjaśnić to, że Dawid otrzymał przebaczenie po nikczemnym romansie z Batszebą? Z pewnością nie uratowało go przestrzeganie prawa, gdyż złamał tak wiele przykazań, iż był przez nie potępiony po wielokroć. Gdyby Dawid miał zostać zbawiony przez prawo, to z całą pewnością nie zostałby zbawiony. Paweł wskazuje przywrócenie Bożej przychylności względem Dawida jako przykład usprawiedliwienia przez wiarę. Przebaczenie było aktem łaski Bożej. Oto kolejny starotestamentowy przykład sprawiedliwości przez wiarę. Chociaż wielu starożytnych Izraelitów stało się legalistami, religia żydowska zawsze była religią łaski. Legalizm był wypaczeniem tej religii, a nie jej podstawą czy choćby jej wyrazem. Zastanów się nad grzechem i nawróceniem Dawida, zobacz druga księga Samuela 11:1-27, 12:1-31. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu, i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści, poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz, przyślij do mnie Uriasza Chetejczyka. I Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach, mój dowódca, Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? jakoś żyw jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Dawid do Uriasza, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jeruzalemie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego, i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana. Lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak, postawcie Uriasza na samym przejdzie, gdzie bitwa jest najzaciętsza, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. A gdy Joab oblegał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z jego ludzi, z wojowników Dawida, zginął też Uriasz Chetejczyk. Wtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawida powiadomić o całym przebiegu bitwy i dał posłańcowi takie polecenie, gdy złożysz królowi sprawozdanie o całym przebiegu bitwy i wzbierze wtedy w królu gniew, i powie do ciebie, dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, aby stoczyć bitwę? Czy nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Któż to zabił Abimelecha, syna Jerubboszeta? Czy nie kobieta, która zrzuciła na niego górny kamień młyński z muru, i on zginął w Tebas? Dlaczego podeszliście tak blisko muru? Wtedy powiedz, także Uriasz Chetejczyk, twój wojownik, zginął. Posłaniec poszedł, a gdy przybył do Dawida, doniósł mu o wszystkim, z czym wysłał go Joab. I powiedział posłaniec do Dawida, mężowie ci mieli zrazu nad nami przewagę i wyszli naprzeciw nas w głąb pola, lecz potem my odepchnęliśmy ich aż ku wejściu do bramy. Wtedy jednak łucznicy zaczęli strzelać do twoich wojowników z muru i niektórzy z wojowników króla zginęli. Zginął także twój wojownik Uriasz. Dawid rzekł do posłańca, tak powiesz Joabowi, nie martw się tą sprawą, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Wzmóż twoje natarcie na miasto i zburz je. W ten sposób dodawaj mu otuchy. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swego męża. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu. I została jego żoną, i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się panu. Wtedy pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żonę twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec pana. Natan zaś rzekł do Dawida, pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś pana, przeto syn, które ci się urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje, myśleli bowiem, jeżeli oto, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek? A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie? Może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło? Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Następnie Dawid pocieszał Batszebę, swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon. A Pan go miłował. I poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu imię Jedidia, umiłowany przez Pana, ze względu na Pana. Tymczasem Joab stoczył bitwę o Rabbę Ammonicką i zdobył stolicę królewską. Wyprawił więc Joab posłańców do Dawida z doniesieniem, stoczyłem bitwę o Rabbę i właśnie zdobyłem dzielnicę Wód. Zbierz więc resztę zbrojnego ludu i oblegnij pozostałą część miasta, i zdobądź ją, abym to nie ja zdobył miasto i aby nie nazywano go moim imieniem. Zebrał tedy Dawid cały zbrojny lud i podążył do Rabby, stoczył o nią bitwę i zdobył ją. Potem zdjął koronę z głowy Milkoma, waga jej wynosiła talent złota, nadto miała ona w sobie kamień drogocenny. Dawid włożył ją sobie na głowę, wyniósł też z miasta bardzo wiele łupów. Następnie kazał wyprowadzić mieszkańców miasta i zatrudnił ich przy piłach do obróbki kamienia i przy żelaznych zębatych młockarniach, i przy żelaznych siekierach, zapędził ich też do wyrobu cegieł. Tak postąpił Dawid ze wszystkimi miastami Ammonitów, po czym Dawid powrócił wraz z całym zbrojnym ludem do Jeruzalemu. Księga Psalmów 51:1-21 przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hisopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich, i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Zachciaj w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia, wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Jaką nadzieję możesz czerpać z tej smutnej historii? Czy jest w niej zawarta lekcja, jak my w Kościele powinniśmy traktować tych, którzy upadają? Poniedziałek. 30 października. Należność czy łaska? Zagadnienie, które Paweł tu porusza, wykracza daleko poza teologię. Dotyczy ono istoty zbawienia i naszej więzi z Bogiem. Jeśli ktoś wierzy, że musi zapracować na jego akceptację, musi osiągnąć pewien standard świętości, zanim zostanie usprawiedliwiony i otrzyma przebaczenie, wówczas w naturalny sposób będzie się zwracał do wewnątrz i patrzył na siebie i swoje uczynki. Religia może się wtedy stać bardzo egocentryczna, a to jest ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek potrzebuje. Natomiast jeśli ktoś pojmie wielką prawdę, iż usprawiedliwienie jest darem Bożym, zupełnie niezapracowanym i niezasłużonym, jakże łatwo i bardziej naturalnie będzie kierował uwagę na miłość Boga i Jego miłosierdzie, a nie na siebie. Ostatecznie kto bardziej będzie odzwierciedlał miłość Boga i Jego charakter, człowiek pochłonięty sobą i swoimi uczynkami czy człowiek zapatrzony w Boga? Przeczytaj list do Rzymian 4:6-8. Jak Paweł rozwija tu temat usprawiedliwienia przez wiarę? List do Rzymian 4:6-8. Jaki Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Grzesznik musi przyjść w wierze do Chrystusa, uchwycić się Jego zasług, złożyć swoje grzechy na Tego, który poniósł grzech, i przyjąć Jego przebaczenie. Właśnie z tego powodu Chrystus przyszedł na świat. W ten sposób sprawiedliwość Chrystusa zostaje przypisana pokutującemu i wierzącemu grzesznikowi. Staje się on członkiem rodziny królewskiej. Następnie Paweł wyjaśnia, iż zbawienie przez wiarę jest przeznaczone nie tylko dla Żydów, ale także i dla pogan. Zobacz list do Rzymian 4:9-12. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślad wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. W rzeczy samej, jeśli podejść do tego formalnie, Abraham nie był Żydem, miał pogańskie pochodzenie. Zobacz Księga Jozuego 24:2. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan, Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. W jego czasach nie istniał podział na pogan i Żydów. Gdy Abraham został usprawiedliwiony, zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 15:6. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Nie był nawet obrzezany. W ten sposób Abraham stał się ojcem zarówno nieobrzezanych, jak i obrzezanych, a także wielkim przykładem, którym Paweł posłużył się w celu przedstawienia powszechności zbawienia. Chrystus umarł za wszystkich, bez względu na kolor skóry czy narodowość. Zobacz list do Hebrajczyków 2:9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zważywszy na powszechność ofiary Chrystusa oraz na to, co jego ukrzyżowanie mówi nam o wartości każdego człowieka, dlaczego uprzedzenia rasowe, etniczne czy narodowe są czymś strasznym? Jak możemy się nauczyć rozpoznawać takie uprzedzenia w sobie i dzięki łasce Bożej usuwać je z naszego umysłu? Wtorek. 31 października. Obietnica. 500 lat temu, 31 października 1517 roku, Marcin Luther przetwierdził do drzwi kościelnych w Wittenberdze 95 tez przeciwko handlowi odpustami. To fascynujące, że właśnie dzisiaj studiujemy zagadnienie bezpośrednio związane ze zbawieniem przez wiarę. List do Rzymian 4:13. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. W liście do Rzymian 4:13 obietnica i prawo zostały przedstawione jako przeciwstawne. Paweł stara się wyłożyć starotestamentowe tło swojej nauki o sprawiedliwości przez wiarę. Znajduje przykład Abrahama, którego wszyscy Izraelici uznawali jako swego przodka. Akceptacja i usprawiedliwienie stało się udziałem Abrahama niezależnie od prawa. Bóg złożył obietnicę Abrahamowi, iż stanie się on dziedzicem świata. Abraham uwierzył w tę obietnicę, a zatem zaakceptował rolę, na jaką ta obietnica wskazywała. W wyniku tego Bóg zaakceptował go i działał przez niego na rzecz zbawienia świata. Jest to mocny przykład działania łaski w czasach starotestamentowych i niewątpliwie dlatego Paweł posłużył się nim. Przeczytaj list do Rzymian 4:14-17. W jaki sposób Paweł w tych wersetach dowodzi, iż zbawienie przez wiarę jest głównym przesłaniem Starego Testamentu? Zobacz także list do Rzymian 4:14-17. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła, gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu. Nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich, jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. List do Galatów 3:7-9. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Jak zaznaczyliśmy na początku naszego studium, musimy pamiętać, do kogo Paweł pisał. Wierzący żydowskiego pochodzenia znali prawo starotestamentowe. Wielu z nich wierzyło, że zbawienie zależy od tego, jak przestrzegają prawa, choć Stary Testament naucza inaczej. Starając się podważyć ten błędny pogląd, Paweł argumentował, iż Abraham na długo przed nadaniem prawa na Synaju otrzymał obietnicę nie przez uczynki prawa, co byłoby trudne, jako że owo prawo, cała Tora i system ceremonialny, jeszcze nie istniało, ale przez wiarę. Gdyby Paweł odnosił się tu tylko do prawa moralnego, które w zasadzie istniało jeszcze przed Synajem, argument pozostałby taki sam, a być może byłby nawet mocniejszy. Paweł mówi, że dążenie do otrzymania Bożych obietnic przez zachowywanie prawa czyni wiarę daremną i bezużyteczną. To mocne słowa. Ale Paweł chciał podkreślić, że wiara zbawia, a prawo potępia. Starał się uświadomić swoim adresatom próżność dążenia do zbawienia przez coś, co prowadzi jedynie do potępienia. My wszyscy, tak Żydzi, jak i poganie, złamaliśmy prawo, a zatem wszyscy potrzebujemy tego, czego potrzebował Abraham, zbawiennej sprawiedliwości Jezusa przypisanej nam przez wiarę. Ta prawda zainicjowała protestancką reformację. Środa. 1 listopada. Prawo i wiara. Jak zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, Paweł wykazał, iż postępowanie Boga z Abrahamem dowodzi, że zbawienie przychodzi przez obietnicę łaski, a nie przez prawo. Dlatego jeśli Żydzi pragnęli być zbawieni, musieli porzucić ufność pokładaną w ich uczynkach mających im zapewnić zbawienie, a przyjąć obietnicę daną Abrahamowi, a spełnioną w przyjściu Mesjasza. To samo dotyczy wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan, którzy sądzą, że ich dobre uczynki wystarczą, by uczynić ich prawymi wobec Boga. Zasada, w myśl której człowiek może zbawić siebie własnymi uczynkami, leży u podstaw każdej pogańskiej religii. Gdziekolwiek ją wyznają, tam grzech nie ma przeszkód. Co to znaczy? Dlaczego pogląd, iż możemy sami się zbawić przez nasze uczynki, czyni nas otwartymi na grzech? Jak Paweł wyjaśnił powiązanie prawa i wiary w liście do Galatów? Zobacz list do Galatów 3:21-23. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Gdyby istniało prawo, które może dawać życie, to z pewnością byłoby to prawo Boże. A jednak Paweł mówi, że żadne prawo nie daje życia, nawet prawo Boże. Przeciwnie, wszyscy, którzy złamali to prawo, są przez nie potępieni z powodu tego przestępstwa. Ale obietnica związana z wiarą, pełniej objawiona przez Chrystusa, wyzwala wszystkich, którzy wierzą, od bycia pod prawem, to znaczy od bycia potępionym przez prawo i obciążonym przez usiłowanie zapracowania na zbawienie przez przestrzeganie prawa. Prawo staje się ciężarem, gdy jest przedstawiane nie w połączeniu z wiarą i łaską, gdyż bez wiary i łaski, bez sprawiedliwości dostępnej przez wiarę, bycie pod prawem znaczy bycie obciążonym i potępionym z powodu grzechu. Jak ważna jest sprawiedliwość przez wiarę dla twojej więzi z Bogiem? Co możesz zrobić, by upewnić się, że prawda ta nie jest rozmywana przez inne aspekty prawdy do tego stopnia, iż tracisz ją z oczu? W końcu, na cóż zdadzą się wszystkie pozostałe biblijne nauki bez tej jednej? Czwartek. 2 listopada. Prawo i grzech. Często słyszymy ludzi twierdzących, że w Nowym Przymierzu prawo zostało obalone, a następnie cytujących wersety mające według nich dowodzić tego twierdzenia. Jednak takie wywody nie są sensowne, tak samo jak stojąca za nimi teologia. Przeczytaj 1 list Jana 2:3-6, 3:4, list do Rzymian 3:20. Co wersety te mówią o relacji między prawem a grzechem? 1 list Jana 2:3-6. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. 1 list Jana 3:4. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. List do Rzymian 3:12. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. W 1708 roku irlandzki pisarz Jonathan Swift napisał, ale czy ktokolwiek powie, że jeśli słowa pijaństwo, oszustwo, kłamstwo i kradzież zostałyby ustawą parlamentu usunięte z języka angielskiego i jego słowników, to wszyscy następnego dnia obudzimy się wstrzemięźliwi, uczciwi, prawi i miłujący prawdę? Czy naprawdę taki byłby tego skutek? Podobnie, gdyby prawo Boże zostało obalone, to dlaczego kłamstwo, morderstwo i kradzież nadal miałyby być postrzegane jako grzeszne czy złe? Gdyby prawo Boże zostało zmienione, to należałoby także zmienić definicję grzechu. Gdyby prawo Boże zostało unieważnione, to należałoby także unieważnić grzech. Kto uwierzy w coś takiego? Zobacz także 1 list Jana 1:7-10. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. List Jakuba 1:14-15. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. W Nowym Testamencie ukazane są zarówno prawo, jak i Ewangelia. Prawo pokazuje, czym jest grzech, a Ewangelia wskazuje rozwiązanie problemu grzechu przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Gdyby nie było prawa, nie byłoby też grzechu, a zatem od czego mielibyśmy być uratowani? Jedynie w kontekście prawa i jego niezmiennej trwałości Ewangelia może mieć i ma jakikolwiek sens. Często słyszymy stwierdzenie, że ofiara Jezusa na krzyżu spowodowała unieważnienie prawa. Jak na ironię to właśnie krzyż Chrystusa wskazuje, że prawo nie może zostać uchylone ani zmienione. Skoro Bóg nie uchylił ani nawet nie zmienił swego prawa przed śmiercią Chrystusa na krzyżu, dlaczego miałby to uczynić po ofiarowaniu Chrystusa? Dlaczego nie można było pozbyć się prawa zaraz po tym, gdy ludzie zgrzeszyli? I w ten sposób oszczędzić ludzkości i kary, jaką pociąga za sobą złamanie prawa. W ten sposób Jezus nie musiałby umrzeć. Jednak śmierć Jezusa wskazuje, że gdyby prawo mogło być zmienione czy uchylone, to należało to uczynić przed ofiarowaniem Jezusa czy właściwie zamiast Niego, a nie po Nim. Tak więc nic nie świadczy o niezmiennej trwałości prawa tak dobitnie jak śmierć Jezusa, śmierć, która nastąpiła właśnie dlatego, że prawo nie mogło być zmienione. Gdyby prawo mogło być zmienione, by wyjść nam naprzeciw w naszym upadłym stanie, czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie problemu grzechu niż śmierć Jezusa? Gdyby nie istniało Boże przykazanie zakazujące cudzołóstwa, czy tego rodzaju grzechy powodowałyby mniej cierpienia, niż powodują obecnie tym, którzy padają ich ofiarą? Jak Twoja odpowiedź pomaga Ci zrozumieć, dlaczego prawo Boże nadal obowiązuje? Jakie są Twoje doświadczenia związane ze skutkami przekraczania prawa Bożego? Piątek. 3 listopada. Do dalszego studium. A robiącemu zapłata nie bywa przyczytana podług łaski, ale podług długu. List do Rzymian 4:4. Biblia Gdańska. Tutaj apostoł objaśnia przytoczony fragment pierwsza Księga Mojżeszowa 15:4-6, aby na jego podstawie wyciągnąć wniosek i udowodnić, że usprawiedliwienie możliwe jest przez wiarę, a nie przez uczynki. Czyni tak przede wszystkim po to, by wytłumaczyć znaczenie słów. Przyczytano mu to za sprawiedliwość. List do Rzymian 4:3. Biblia Gdańska. Słowa te wyjaśniają, że Bóg przyjmuje grzeszników z łaski, a nie dla ich uczynków. Jeśli szatanowi uda się doprowadzić człowieka do tego, by przypisywał wartość swoim uczynkom jako zasługom i sprawiedliwości, wówczas wie, że może go pokonać przez pokusy i uczynić swoją ofiarą. Pomasz odżywia krwią baranka z Golgoty, a będziesz bezpieczny. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego tak ważne jest, byśmy rozumieli, że zbawianie jest wyłącznie przez wiarę, bez uczynków prawa? Przed jakiego rodzaju błędami może nas uchronić ta wiedza? Jakie niebezpieczeństwa grożą tym, którzy stracili z oczu tę ważną biblijną naukę? 2. Jakie inne powody niezmiennej trwałości prawa Bożego możesz podać, choć wiemy, że prawo ani posłuszeństwo prawu nas nie zbawia? 3. Zasadnicze pytanie, które legło u podstaw reformacji protestanckiej, było następujące: w jaki sposób jesteśmy zbawieni? W jaki sposób możemy otwarcie i bezpośrednio mówić o różnicach między protestantami i katolikami w tej ważnej kwestii, a jednocześnie nikogo osobiście nie atakować? 4. Jako usprawiedliwieni grzesznicy zostaliśmy uczynieni odbiorcami łaski i niezasłużonej przychylności Boga, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy. Jak powinno to wpływać na nasze postępowanie wobec innych? W jakim stopniu okazujemy łaskawość i przychylność tym, którzy nas skrzywdzili i nie zasługują na naszą łaskę ani przychylność?